To jest Radio Szczecin.
Audycja zawiera lokowanie produktu.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Co my tam mieliśmy w zeszłym tygodniu?
Myślę, że ja pamiętam.
Zastanawiam się nad rozpoczęciem tego programu.
Normalnie trzeba rozpocząć. Mamy recenzję, są super gierki, będzie fajnie.
O, dzień dobry.
Michał Król.
Andrzej Kutys. Nie mamy pomysłu, jak rozpocząć ten giermasz, no to może po prostu oddamy samym sobie głos i tak za chwilę Michał opowie wam... Nie, najpierw Jarek opowie wam, no, The Quarry. To jest Until Dawn, pamiętasz taką grę?
No, oczywiście.
Filmówka, tak?
Straszna była.
Straszna filmówka, później było antologia The Dark Pictures i teraz The Quarry. Gra, która zbiera naprawdę dobre recenzje. Mamy ją, Jarek Gowin, bo to zawsze Jarek u nas jedyny jest odważny, żeby takie historie z dreszczykiem...
Nigdy nie boi.
Tak, to tylko on jest odważny w naszej redakcji, żeby to robić. Kącik technologiczny mamy, czyli Radek Lis się pojawi. Mario Strikers Battle League Football. No to jak Nintendo głosiło tę grę, no to wiadomo było, że będzie tę recenzję robił Michał. No nie kręć tą głową, tak, no.
A kręcę głową w lewo i w prawo, tak.
W lewo i w prawo. Z zachwytu.
No, zacząłem recenzję od słów zmarnowany potencjał, a później...
No ale to wiesz, to może jakieś łatki wypuszczą, może przez sieć ludzie
wszystko,
będą grali.
Wszystko mówię w recenzji, posłuchajcie, ale to, że kiedyś... Nie, tu nie chodzi o łatki, tu chodzi o zawartość. Mhm. To, że kiedyś mają coś dodać, co mnie to interesuje. Płacę za grę 250 zł i co? I nie mam co robić?
No możesz grać.
Aha. Ciągle to samo, ekstra.
Jak grasz w piłkę nożną, nie wiem, w FIFA, no, w Ultimate Team, no, to co? No, masz, to samo,
no, ale
robisz,
to masz,
no,
trybów gry od metra, nie?
No ale jakich trybów? No masz tryb, z ludźmi grasz w ligach, no
nie,
i to wszystko.
Nie,
no,
masz trybów gry, masz ligę, puchar, ligę mistrzów i tak dalej, i tak dalej.
Ale to no, dalej jest to sama kopana.
Andrzej,
no,
nie grasz w piłkę nożną na konsolach, więc nie wiesz, o czym,
no,
mówisz.
Ale wiesz, to tak jak z wyścigami samochodowymi, no po prostu odjadę kolejne okrążenie. No tryb gry, nie ma trybu gry, nie wiem, że teraz wszyscy jadą w drifcie, a za chwilkę,
no,
nie wiem,
a ja właśnie
jedziemy
o tym mówię
w Destruction Derby, tylko po prostu jedziemy wyścig. No za każdym razem to samo i za każdym razem bawi, żeby była jasność. Dobrze, i jeszcze taka recenzja, bo no ja miałem się za to wziąć i planowałem, natomiast Michał mnie uprzedził po prostu, a że on jest też wielkim fanem, bo to też to jest gra, którą przetestowaliśmy dzięki temu, że opłacamy ze własnych pieniędzy, opłacamy abonament Game Pass. I ona się pojawiła na premierę, pikselowa gra beat'em up. Ja beat'em upy bardzo lubię, natomiast ja bym wam opowiadał tylko i wyłącznie z perspektywy człowieka, który lubi beat'em upy, bo Teenage Mutant Ninja Turtles, czyli o wojowniczych żółwiach ninja.
To trzeba zaśpiewać, to się nie czyta tytułu.
No właśnie, no ale ja się nie załapałem się na ten boom, że tak powiem, na początku lat 90. nie oglądałem tych seriali, no nie załapałem tej fazy, więc Shredder's Revenge bym wam ocenił bardzo sucho, a tutaj jednak kolega opowie o tej
jak
grze.
Jak można żółwi ninja nie znać? No w ogóle
no,
wstyd,
w ogóle znać, to znam.
Wyjdź ze studia.
Dobrze, to ja sobie idę, może to jest pomysł, żebym wyszedł ze studia i będzie wreszcie święty spokój, nie będę gadał głupoty. Dobra. Reasumując, lecimy z The Quarry, a później już Radek Lis zaprosi na technologię.
Giermasz. Recenzja.
Where are you?
The Quarry wpisuje się w pewien nurt, który widoczny jest od kilku lat, a ostatnio kolejny raz przybrał na sile, chyba w związku z premierą czwartego sezonu Stranger Things. Chodzi o przywoływanie klimatu minionych lat. Czy to początek bieżącego stulecia, czy lata 90., czy też wyjątkowo wdzięczny okres ósmej dekady XX wieku, ale też i kolejnej dekady. I produkcja Supermassive Games czerpie pełnymi garściami z tego ostatniego przedziału, a robi to wyjątkowo wdzięcznie, czarując gracza i nie pozwalając mu oderwać się od ekranu, jeśli ten kupi konwencję.
There was noises all around me.
Honey, take a breath. It's okay. It's the woods. There's a lot of stuff out there. There's animals. It's easy to freak yourself out.
No. Can we just leave, please?
Yeah. Let's go.
Nawet okładka The Quarry stylizowana jest na filmowy slasher, taki właśnie sprzed 3-4 dekad z twarzami wystraszonych nastolatków na tle pogrążonego w ciemności lasu, księżyca i tajemniczych zarysów postaci i równie dobrze mogłaby być okładką kasety wideo na półce jakiejś wypożyczalni. Odniesienia do minionych lat widać też na przykład w głównym menu, gdzie stoi wiekowy komputer i odtwarzacz właśnie analogowego nośnika. Zresztą zęby fabuły także są jakby wyjęte z kart scenariusza krwawego horroru sprzed dekad. Choć wspominam tu o stylizacji na film, a to trochę za mało powiedziane, bo The Quarry to w dużej mierze faktycznie film.
Hey, I'm back. We're gonna get you out of there.
Hey.
Wait, what are these?
I don't know, you just said tools.
Why didn't you just bring... Look, there's someone in there.
Damn.
Co do fabuły, która jest fundamentem całej rozgrywki, asem w rękawie i na stole, filarem i kartą przetargową, a także najsilniejszą stroną The Quarry, to wspomniałem, że prezentuje się jak kopiuj w klej z jakiegoś slashera o nastolatkach i dla nastolatków. I tak też jest. Są tu nastolatkowie, pozornie wycięci z ekranowego szablonu i ubarwieni kontrastami, jak kujon i atrakcyjna popularna dziewczyna, ale w rzeczywistości, w czasie rozgrywki, to sami decydujemy, czy te pozory to cała ich osobowość, czy też może bohaterowie są jednak inni, coś pod tym się jeszcze kryje. A robimy to dokonując różnorodnych wyborów w czasie gry. Bo o ile The Quarry opowieścią stoi, to system rozgrywki opiera się przede wszystkim na wyborze którejś z proponowanych ścieżek i w ten sposób także budujemy głębie naszych bohaterów, których mamy pod opieką kilku. A ilu dożyje do końca? To w dużej mierze zależy od nas. Tu, żeby być uczciwym wobec przyszłych graczy, mogę jedynie jeszcze zdradzić, że chodzi o opiekunów kolonii, którzy zostają sami. Choć oczywiście nie do końca. I tu sobie wstawcie upiorny śmiech. Poza wyborami, The Quarry raczy nas jeszcze wyzwaniami w postaci zręcznościowych elementów, jak na przykład konieczność wciśnięcia guzika w odpowiednim momencie, ale tu poziom trudności faktycznie nie istnieje, także jak nie chcecie tego robić, skutecznie może zastąpić was kot albo wasz kanarek. Ale jak już wspomniałem, to właśnie historia tu gra pierwsze skrzypce. Właśnie ona trzyma stalowymi obcęgami przy ekranie, jak przy jakimś dobrym kinie, którym, podkreślę to jeszcze raz, The Quarry de facto jest, choć z elementami interaktywnymi. Z tego powodu też niekiedy gracz może czuć się niemal niepotrzebny. I jest też tryb, który pozwala właściwie wprowadzić takie rozwiązanie z góry, ustalając, który z bohaterów przeżyje, a który nie i ilu ostatecznie dotrwa do końca. Bo bywa z tym różnie, ale to już podczas standardowej rozgrywki. Niezależnie jednak od tego, co będzie waszym celem, gra i tak trzyma w napięciu, choć fabuła nabiera tempa naprawdę powoli, a do tego gwarantuje, że można do niej wielokrotnie wracać, choćby właśnie ze względu na liczbę bohaterów i opcję tego, ilu z nich uda się przeżyć. Graficznie jest bardzo dobrze, niemal rewelacyjnie, szczególnie jeśli chodzi o wygląd bohaterów, a w szczególności twarze, które prezentują się na granicy fotorealizmu. Nieco lepsze mogłyby być niektóre animacje, z kolei obsada aktorska też robi bardzo dobrą robotę. Na ekranie widzimy i słyszymy Davida Arquette, znanego na przykład z serii slasherów Krzyk, ale jest także Lance Henriksen, sławny Bishop z drugiej części Obcego. Jest tutaj również dużo napięcia, mnóstwo dobrej historii, dobrej grafiki i fantastycznego udźwiękowienia, a także klimatu lat, które wielu ludzi bardzo ceni. Nie ma tutaj za to zbyt wiele grania w klasycznym rozumieniu. Jeżeli oczekujecie dobrej historii z elementami interaktywnymi, fabuły i klimatu, to będzie świetna pozycja. Na 9.
I think I'm bleeding a lot.
Does this look like the goddamn Harbinger Motel to you?
Pierwsza recenzja w Giermaszu odbębniona. Jak lubicie być straszeni i jeżeli lubicie gry, nazwijmy to z filmową akcją, no nie są to gry jakieś wymagające jakiejś wielkiej zręczności, Metroidvanie czy Bóg wie co, to proszę bardzo. Natomiast teraz zaczynamy kącik technologiczny w tym Giermaszu. Radek Lis, witamy, zapraszamy. Słuchamy.
Witam. W minionym tygodniu mnie nie było, także trochę muszę nadrobić, nie? Także...
Ten długi weekend był i byłeś rozgrzeszony. No
co drogiego zapowiedziano?
Nie, wiesz co, zaczniemy od takiego tematu, że pewne informacje z Google'a płyną. Lambda, to jest Language Model of Dialogue Applications. Coś takiego sobie Google postanowiło wymyślić. To jest takie narzędzie do butowania chatbotów naśladujących rozmowę. Czyli taka sztuczna inteligencja, z którą będzie sobie można pogadać i ona ma ulepszyć jakby działanie asystenta Google. No i w minionym tygodniu taka informacja się pojawiła, że Blake Limon, to jest taki jeden z inżynierów, który pracował nad tą całą sztuczną inteligencją, pewne informacje na temat tej sztucznej inteligencji puścił do prasy, a przez to, co wypuścił do tej prasy, to został, delikatnie mówiąc, zawieszony za naruszenie zasad zachowania poufności.
Ale ważne jest to, co powiedział.
W skrócie rzecz ujmując, udostępnił, bo oczywiście już wszyscy znamy tę sprawę, jak słychać, udostępnił zrzut ekranu z rozmowy, jak gdyby, z tą sztuczną inteligencją i dowodzi ten, no i właśnie nie wiem, czy zawieszony, czy zwolniony pracownik Google'a. No to właśnie, Radek, dokończ, co on dowodzi, że...
No właśnie, rozmawiał z Lambdą o religii, o świadomości i prawach robotyki. Natomiast bot też określił się jako osobę czującą. Dodał też, że Lambda chce stawiać na pierwszym miejscu dobro ludzkości oraz, że chciała być uznawana za pracownika Google, a nie za własność Google.
W skrócie rzecz ujmując, ten człowiek dowodzi, że sztuczna inteligencja uzyskała samoświadomość. W skrócie rzecz ujmując, czyli najbardziej jak gdyby niepokojący scenariusz, jaki może nam się wydarzyć.
Jeśli
chyba
widzieliście film Terminator, no to wiecie, coś,
no to wiecie coś na ten temat. No jak gdyby, że ten scenariusz się ziszcza na naszych oczach. Google, zdaje się, nie zaprzecza w ogóle istnieniu tak gdyby tej konwersacji, natomiast twierdzi, że to wcale niczego nie dowodzi, że są jakieś tam wewnętrzne procedury i że nic takiego nie miało miejsca. Też nie, są osoby, które dowodzą, że no po prostu jest tak dobrze zaprogramowana ta inteligencja, że ona udaje jak gdyby, że no to jest jak gdyby część jak gdyby jej oprogramowania, że no tak dobrze jak gdyby się posługuje tymi zwrotami, że no nawet jest w stanie coś takiego zaimitować, a nie faktycznie uzyskać świadomość. W każdym razie no w mojej ocenie brzmi to jednak trochę niepokojąco.
No właśnie, bo Blake Lemon jakby zrozumiał, wyczuł tak jakby, że ta sztuczna inteligencja czuje. Takie były jego wrażenia. Natomiast rzecznik Google'a Brian Gabriel powiedział, że nasz zespół w tym etycy i technolodzy przeanalizował obawy Blake'a i poinformował, że dowody nie potwierdzają jego twierdzeń. Także no wiadomo, że się będą bronić. Natomiast tak jak czekamy trochę na to, żeby ta sztuczna inteligencja jakby wspięła się na wyższy poziom, no to niestety trochę się też tego obawiamy.
Ja tam nie czekam, żeby się wspięła na wyższy poziom, wiesz, jeżeli o to chodzi, ale ja nie korzystam z jakichś tam asystentów głosowych, sam sobie wystukuję i
umiem. Tak. Umiem używać klawiatury.
Jeszcze na koniec tej informacji trzeba dodać taką informację, że Blake Lemon pełni też dodatkowo rolę chrześcijańskiego księdza, co rzuca pewne światło na tą całą sprawę, ale
Że może przewrażliwiony jest, tak?
No, no właśnie, nie idźmy w tą stronę, natomiast jakby jest to istotny szczegół.
No, zobaczymy, słuchaj, no wielokrotnie o tym w Giermaszu rozmawialiśmy, tak jak zbierało nam się na jakieś takie ogólne uwagi na temat rozwoju technologii, że z tą sztuczną inteligencją to trzeba uważać. I to
no,
akurat
aż
pamiętam.
Aż sobie Terminatora dzisiaj obejrzę.
Dobra, ja się poddaję. Dobra.
Teraz zobacz,
Skynet!
Przygotowałem kolejną wiadomość o procesorze, ale zobaczcie, jak fajnie, bo Mediatek, to jest taki konkurent, jedna z firm konkurujących na rynku, pokazał procesor Dimensity 9000+. 5% wydajniejsze CPU i 10% wydajniejsze GPU, czyli grafika, względem modelu tego bez plusa, czyli poprzedniego. Pierwsze smartfony mają się pojawić w trzecim kwartale tego roku. Różnica jest taka przede wszystkim, że nowy procesor będzie rozpędzał się maksymalnie do 3,2 GHz w stosunku do 3,5 tego, co miał poprzedni. No i spodziewany jest, że będzie w większości chińskich firm w nowych smartfonach, czyli w Oppo, Xiaomi i Vivo.
Wspaniale, czyli w skrócie rzecz ujmując, jest nowy procesor, będzie szybszy i wydajniejszy, a to niespodzianka.
No to widzisz, tyle. Ale patrz, jaki krótki news zrobiłem.
No tyle się, właśnie ja zrobiłem z tego jeszcze krótszy. Okej, okay, co dalej?
Motorola Razr 3, kolejna generacja składanego telefonu od Motorola, ma być, okazuje się, podobno, bo teraz wszystko drożeje, a Motorola Razr 3 chcą wypuścić taniej niż poprzednie modele. To znaczy się taniej. Ma kosztować gdzieś około 5300 zł, także to wcale
no,
tanio nie jest
jak
mało.
No tanio jak na modele składane, może w ten sposób.
Jak na składane Motorola, bo pierwsza Motorola, która kosztowała 7300, druga Motorola, ta Razr 5G, kosztowała 6,5, no i teraz kolejny nowy model 5300, także fajnie. Snapdragon 8 generacji pierwszej, 12 GB RAM, AMOLED 920 Hz, to są fajne dane i jeszcze podwójny zestaw aparatów, tym razem 50 i 13 megapikseli, także czekamy na nową Motorola, czyli może nie wszyscy, ale ci, którzy lubią składaki.
Ci, co mają kasę.
Tak, tak, tak. Ostatnio na jeden z naszych polskich youtuberów robił taki test tego składanego Samsunga, takiego małego. No i tam Samsung mówił, że 200 tysięcy razy da się złożyć, a oni doszli do 400 chyba 30 tysięcy razy, także no chyba te składane smartfony jednak mają pewną wytrzymałość, chociaż jak dotykam tego miękkiego składanego ekranu, to takie mam lekkie obawy, czy to wytrzyma na przykład kontakt z jakimś takim damskim, dłuższym pazurem, nie?
Ty poczekaj, chcesz mi powiedzieć, że ktoś siedział i rozkładał i składał telefon?
Nie, to mechanicznie jest robione.
Nie, właśnie siedzieli, właśnie, bo mechanicznie.
Ile czasu mi to zajęło? Przecież to na sekundę możesz...
Z dni to trwało non-stop, dzień i noc. Tam było 120 chyba chętnych takich, którzy po prostu co godzinę się zmieniali i ręcznie składali. Oczywiście była transmisja live przez te 5 dni, można było sobie cały czas to podejrzeć. No i udowodnili, że nawet tam chyba w połowie testu stwierdzili, kurczę, no nic się nie dzieje, to może trochę podkręćmy. I zasypali ten telefon takim kurzem z worka z odkurzacza. Tam nawciskali do środka, trzepali ten telefon w tym kurzu, potem go ładnie wyczyścili, dalej składali i następne 200 tysięcy poszło. Pierwsze, słuchajcie, co siadło, nie ekran, co zawias. Bo ten telefon ma coś takiego, że jak się prostuje, to tak się do końca doprostowywał, albo tak się szybciej zamykał.
To o jakimś innym ostatnio mówiliśmy i było dokładnie to samo, że zawias pierwszy się siadł.
No to o tym właśnie mówiliśmy, ale przypominam przy okazji tej Motorola składanki.
Ciekawe, czy jakby ten youtuber ogłosił, że przez 5 dni sprzątamy świat, lasy, na przykład ile osób by się zgłosiło wtedy?
Las Krzyży ewentualnie.
No właśnie.
Widzę, posłuchaj, cytując filmowego polskiego klasyka. Co dalej, Radek?
Jeszcze o jednym z nowych telefonów. Trochę go tak trochę omijałem, bo tam już jakieś konferencje były, bo taka firma powstała Nothing. Czyli nic, tak? Czyli no i była...
Co sprzedajecie? Nothing.
No właśnie.
Ile jest warta wasza firma?
Nothing.
No i jakiś tam czas temu była taka konferencja, taka jakby wstępna i wszyscy mówili, pewnie nie pokażą nic, nie? No i okazało się, że faktycznie na tej
pokazali
konferencji
nic.
Pokazali Nothing. Natomiast teraz czekamy na kolejną konferencję.
Co jest lepszego od konkurencji w waszym telefonie?
Nothing. Ale słuchajcie, bo pokazali przed tą konferencją, która dopiero ma się odbyć, pokazali zdjęcie tego telefonu i to od tyłu. No i zaczął się taki lekki, a może jednak, no bo tak, wygląda trochę jak mieszanka iPhone'a X, bo ma taką podwójną wyspę z aparatami i iPhone'a 12 z płaskimi krawędziami, natomiast ciekawe jest to, że ma przezroczyste plecki, tył, nie chodzi o futerał, tylko sam tył telefonu jest przezroczysty.
I widać śruby.
Tak, śrubki widać i tą cewkę ładowania, natomiast ten Carl Pei, czyli założyciel firmy Nothing i to jest jednocześnie współzałożyciel firmy OnePlus, bo pamiętajcie, kiedyś OnePlus miał być takim pogromcą flagowców, no i przez jakiś moment był, bo był tani, miał naprawdę dobre podzespoły, a teraz OnePlusy zaczynają kosztować tak jak wszystkie inne smartfony.
Dzień jak co dzień.
Misja tak jakby OnePlusa moim zdaniem dobiegła końca, natomiast wydaje się, że właśnie firma Nothing zamierza tą lukę w rynku uzupełnić, czyli smartfon, który będzie miał bardzo dobre parametry i przede wszystkim niską cenę. Natomiast to, o czym się mówi, to, że będzie miał nowy ekosystem swój, to będzie taki system, który ma się nazywać Nothing...
Nothing else matters.
Żeby dobrze się pozycjonowało w Google.
A jak? Tylko to już prawa autorskie do piosenki wchodzą do tytułu, wiesz?
No nie, no w teorii.
Chociaż no tak, zwykła Nothing zbitka, else matters, tak.
Zwykła zbitka słów. Choć w dzisiejszych czasach w Stanach Zjednoczonych to mnie już nic by nie zaskoczyło.
Wszystko jest możliwe.
System ma się nazywać Nothing OS i będzie działał na bazie Androida. Oczywiście będzie to nakładka, natomiast ma być to jakoś tak fajnie zrobione, że będzie się wszystkim podobało. No zobaczymy. Cena prognozują, bo debiut 12 lipca będzie ta cała konferencja z debiutem tego smartfona. Tam gdzieś na 2300 zł, 500 euro go tak przeliczają, że będzie kosztować. Snapdragon 7 generacji pierwszej, czyli nie najnowszy, ale AMOLEDowy wyświetlacz 90 Hz, aparat 64 megapiksele, także nie jest źle. No aha, jeszcze najciekawsza rzecz. Z tyłu, pod tymi przezroczystymi pleckami są takie diody i on się będzie świecił w nocy.
No czyli nie pozwoli spać.
No na przykład. Ciekawostka, zobaczymy.
No dobrze, lecimy dalej.
Nowa funkcja, może inaczej, Bluetooth Social Interest Group zapowiedział właśnie nową funkcję w interfejsie Bluetooth. To jest, ma się to nazywać AuraCast i chodzi o przesyłanie dźwięku do dowolnej liczby urządzeń, jakie tylko będą znajdowały się w zasięgu. I tam korzysta z takiego protokołu LE Audio. No i ciekawe, do czego oni to będą chcieć wykorzystać, bo to można zrobić takie party, na przykład kiedyś widziałem taką dyskotekę, że wszyscy tańczą w słuchawkach,
Silent Disco, Silent Disco, no tak to się nazywa, są takie imprezy.
No to właśnie, to tutaj wystarczy mieć teraz telefon z takim bluetoothem, albo chyba słuchawki, rozumiem, które taki bluetooth potrafią odebrać, no i wszyscy mogą balować, albo na przykład taki koncert, wyobrażacie sobie na przykład na 20 tysięcy ludzi i nic nie słychać.
I tylko słychać, jak drepczą. Albo wysyłanie reklam podczas jakichś wydarzeń, nie?
Możliwe. Znaczy, nie wierzę, że to się wydarzy, bo Bluetooth ma tam chyba nawet ten najnowszy maksymalnie 11 metrów zasięgu, także raczej to pole rażenia jest niewielkie. No ale jakaś taka nowa funkcja ma się pojawić i będzie można ją w różny fajny sposób wykorzystać.
Okej. Okay.
Dobra informacja z firmy Adobe płynie. To są ci, co robią oprogramowanie, czy chyba wszyscy znają firmę Adobe. Natomiast chodzi o to, że się pojawi wersja Photoshopa, taka wersja webowa, czyli będzie sobie działać przez przeglądarkę. Nie trzeba będzie mieć zainstalowanego oprogramowania. A jeszcze ciekawsze w tym wszystkim jest to, że będzie ona dostępna oczywiście, czy może nie oczywiście, ale będzie dostępna zupełnie za darmo.
No ale pewnie okrojona mocno, nie?
No będzie mocno okrojona, a jeżeli chcemy sobie zwiększyć jej możliwości, no to tu się pojawiają mikropłatności.
Znaczy, jeżeli chodzi o Adobe, to oni mają taki swój pakiet, tam wykupujesz Lightrooma,
tak,
Photoshopa,
abonament. Wszystkie to oprogramowanie.
Tak, ale się trochę płaci, nie?
Ale nie mają Painta, no i już i leżysz.
Około 50-60 zł miesięcznie, o ile dobrze pamiętam, jako abonamentarz, że tak powiem, tej
co,
wyżej
dla kogoś,
usługi.
Kto pracuje na tym, to są drobne, nie?
No niekoniecznie, rozmawialiśmy już o tym, że przykładowo kiedyś, nie wiem, Lightroom kosztowało pudełko typu 500-600 zł,
tak,
jednorazowo kupowałeś i było, natomiast teraz no 500-600 zł to wydasz w 10 miesięcy i leci dalej, tak?
Na jednym stanowisku.
No ale masz wszystkie programy z całego pakietu,
no jest,
nie?
Tych programów więcej, to prawda, natomiast no też z drugiej strony nie masz zbytnio wyboru, nie? Bo ten abonament jest skrojony, że tak powiem, że możesz wziąć wersję z samym Lightroomem, bez Photoshopa i płacisz tyle samo, co za pakiet, no to w tym momencie, wiesz, no. Jednak te chmury to dla użytkowników, no jest, znaczy może inaczej, dla firm jest to niewątpliwie kopalnia pieniędzy.
Tak, a dla nas wydatków. Aktualnie trwają testy w Kanadzie. Po zakończeniu Photoshop Online zostanie udostępniony globalnie, czyli od razu wszystkim. Oczywiście nie jest to pierwszy program tego typu działający w przeglądarce, no ale Adobe to Adobe, wiadomo, jest to jakiś tam symbol rynku. Przyczajony Comet Interceptor, ukryty smog. Taki tytuł przeczytałem i mówię, o co chodzi, nie? Okazuje się, że...
To był clickbait.
No na pewno, ale chodziło w tym
dorosły
temacie o to,
że... dalej się nabiera.
Prawda? Europejska Agencja Kosmiczna zatwierdziła projekt Comet Interceptor. To ma być taki statek badawczy, który ma zaparkować sobie w przestrzeni kosmicznej i czekać tam na pojawienie się komety długookresowej, czyli takiej, co zagląda do naszego Układu Słonecznego w takich dużych odstępach. Chodzi o to, że jeżeli taka kometa pojawia się, powiedzmy tam, nie wiem, raz na 200 lat, że można ją tak dobrze zaobserwować, to nie mamy zazwyczaj czasu na przygotowanie się do tego, żeby wysłać jakąś misję kosmiczną, żeby mogła ją obserwować. No to oni sobie wymyślili, że teraz tak, wystrzelą w kosmos taki statek główny i dwie sondy. Jedną z nich będzie budowała japońska agencja kosmiczna. Te sondy sobie z tym statkiem kosmicznym będą wisiały w takim punkcie Lagrange. To jest taki punkt, gdzie jest jakby zrównoważone oddziaływanie grawitacji Ziemi i Słońca, czyli sobie tam wisi i nie potrzeba nic robić, sobie wisi. I może to tam wisieć latami i nagle w momencie, kiedy się okaże, że ta kometa nadlatuje akurat, bo się pojawiła, no to nie musimy już szykować żadnej misji z Ziemi, tylko po prostu sobie ten stateczek podlatuje na 1000 kilometrów do tej komety, te dwie sondy mają się od niego odczepiać, podlecieć na 400 kilometrów, co już jest podobno ekstremalną bliskością, jeśli chodzi o obserwowanie takich obiektów, no i będą sobie zbierały tamte sondy.
Wyobraźcie sobie sytuację, że taka kometa przelatuje, nie wiem, za 15 lat, oni ją włączają, tą sondę, a tam aktualizacja Windowsa.
System fail. Nie masz najnowszej wersji systemu operacyjnego.
Wiesz,
dziękuję.
Aktualizacja potrwa tam 2 tygodnie.
No to wiesz, po 15 latach, a po 20 latach
to
pytanie.
To by było piękne.
Albo po 200. No dobrze.
Nie,
no
czyli tam chyba Windowsa nie ma.
Linux się będzie aktualizował albo
piękne.
Cokolwiek innego. Dobra, no to w takich jakże optymistycznych nastrojach kończymy to wydanie kącika technologicznego w Giermaszu. Czy w optymistycznych nastrojach mogą być ci, którzy się napalali na Mario Strikers Battle League Football? To już teraz Michał Król wam wyspecyfikuje. A z Radkiem słyszymy się za tydzień.
Giermasz. Recenzja.
W Wikipedii pod hasłem Zmarnowany potencjał powinien znaleźć się opis trybów gry w Mario Strikes Battle League Football. Trzecia część piłkarskiej serii miała być teoretycznie rozwinięciem pomysłu, a gracze oczekiwali jeszcze więcej niż wydanym w 2007 roku bardzo fajnym Mario Strikes Church. Twórcy z kanadyjskiego Next Level Games poszli po linii najmniejszego oporu i zapewnili zabawy na 2-3 godziny. Historia serii rozpoczęła się w 2005 roku od pierwszej odsłony bardzo dobrze przyjętego Mario Smash Football na Nintendo GameCube. 2 lata później na Wii wyszedł wspomniany Mario Strikes Church, który także zebrał bardzo dobre oceny. 15 lat przerwy to wydawałoby się czas, w którym da się opracować pomysł na kolejną odsłonę serii. Niestety twórcy nie podołali temu zadaniu, bo Mario Strikes Battle League Football może wzbudzać tylko skrajne emocje. Jest to niezwyczajna gra piłkarska, gdzie mierzą się 2 drużyny po 5 graczy każda. Małe boisko, brak autów i rzutów rożnych, bo murawę okala solidny, elektryczny mur, który aż prosi, by wepchnąć do niego przeciwnika. Nie ma tu zawiłych taktyk, strzał, podanie, dośrodkowanie, brutalny wślizg i bieg. Twórcy urozmaicili to różnymi wariacjami. Można wykonać perfekcyjny strzał, podanie, zagranie, 1-2, unik oraz wykonać super specjalny, widowiskowy Hyper Strike, który liczony jest za 2 bramki. Z trybun lecą znane wszystkim skrzynki ze znakiem zapytania, które kryją w sobie różnego rodzaju power-upy, głównie ofensywne, ale też turbobieg czy chwilowa nieśmiertelność. Mecze są bardzo kontaktowe, bo przepisy fair play nie dojechały na stadion. Zawodnicy i zawodniczki nie szczędzą sobie pchnięć i podcięć, łącznie z powaleniem bramkarza. Jak to bywa, najskuteczniejszą obroną jest atak, w sensie zarówno fizycznym, jak i sportowym. Spotkania są bardzo dynamiczne, akcje zmieniają się co chwilę i nie ma tu czasu nawet na sekundę odpoczynku. Choć czas spędzony na tym, co oferuje gra, nie pozwoli wam dostać nawet zadyszki. Jak mówiłem, drużyny składają się z 5 zawodników, z tym, że bramkarzem zawsze steruje konsola. Składów jest kilka na krzyż, więc co chwilę gra się z tymi samymi postaciami, znanymi z uniwersum Mario. Są obaj hydraulicy, Wario i Waluigi, Yoshi, Bowser czy księżniczka Peach. W sumie, tu cudzysłów, aż 10 zawodników, różniących się parametrami, które nie są za bardzo odczuwalne podczas gry. No z wyjątkiem może Bowsera, bo jego strzał może przestawiać budynki. Można wykupić za monety zdobywane podczas zabawy różnego rodzaju ciuchy, zmieniają one parametry, ale nudzi się to po pierwszej próbie. Dlaczego? Bo na przykład czapka dodaje 2 kreski do techniki, ale odejmuje tyle samo od podań. I tak jest ze wszystkimi fatałaszkami. Grę rozpoczyna rozbudowany samouczek, w którym poznaje się wszystkie boiskowe możliwości w Mario Strikes Battle League Football. Potem jest mecz treningowy i można przejść do zabawy głównej. Ale chwila. W menu jest tylko szybki mecz, puchary i rozgrywka online. I dobra. We wszystkich można zagrać samemu, na kanapowym koopie czy po sieci. Ale to jest perfidny żart twórców. Za 250 zł otrzymujecie grę, która oferuje jedynie 2-3 godziny zabawy. Rozgrywki online przecież wymagają płatnego abonamentu, więc dla oszczędnych pozostaje tylko puchar. W sumie jest to kilka rozgrywek, które kończą się dość szybko i po tym pozostaje wielka pustka. Jeśli chodzi o zawartość dla pojedynczej osoby, to jest to straszna bieda. a wystarczyło dać, nie wiem, opcję samodzielnego zorganizowania pucharu na własnych zasadach, jakieś rozgrywki ligowe, czy mecze z pokręconymi wymaganiami lub ograniczeniami. Idealnie pasuje tu powiedzenie złoty, a skromny, bo gra w sensie uczestnictwa w meczu jest świetna, dynamiczna, dzieje się naprawdę dużo, a liczba bramek może konkurować z hokejem. Super specjalne strzały zwane Hyper Strike są widowiskowe, ale po 3-4 spotkaniach miałem już dość oglądania w kółko tych samych animacji, których niestety za nic nie da się przerwać. Doszło do tego, że specjalnie czekałem, aż możliwość oddania strzału liczonego za 2 przeminie i normalnie grałem dalej. No jestem zawiedziony. Po świetnej poprzedniej części oczekiwałem rozwoju, tony zawartości, masy możliwości, a dostałem odcięty kupon od znanej na świecie marki. Twórcy oczywiście obiecują, że będzie nowa zawartość, ale co z tego, jak trzeba na nią czekać, jak grać się chce tu i teraz? Fakt, mając partnera do grania, tytuł trochę zyskuje, ale i taka zabawa w jeden tryb gry może się po prostu szybko znudzić. Graficznie czy dźwiękowo to oczywiście jakość Nintendo, najwyższa. Ale zawartość to jest dramat, przynajmniej na tę chwilę. Jeśli ktoś chce czekać na przyszłościową, nową zawartość, to radzę poczekać z zakupem. Może gra stanieje i wtedy nie będzie to tak boleć. Nie rozumiem też wysokich ocen wystawianych przez zachodnie media. Nie wiem, może ciągle siedzieli online lub do zabawy mieli tłum ludzi. Ja przez większą część czasu grałem sam. Strzelało się świetnie, ale 3 godziny rozgrywki za tę cenę to stanowczo za mało. Ocena końcowa 5,5 na 10.
Jeszcze jedna recenzja nam grozi w tym giermaszu, to znaczy mówiliśmy na samym początku, że pierwotnie to miało być tak, że ja przygotuję tam tekst i tam zagram.
Taka klasyczna recenzja.
Klasyczna, dzień jak co dzień, ale okazało się, że wielki fan wojowniczych żółwi ninja Michał Król stwierdził, że on sobie jednak popyka.
I popykał.
Tak, popykał, że już wszystko ogarnął, więc... No ale z drugiej strony już jedną recenzję jego słyszeliście, taką tą normalną, że tak powiem, to teraz okej, odpalimy dżingielek recenzja, ale sobie o tej grze porozmawiamy. Dla mnie to też o tyle ciekawe, że ja lubię gatunek beat'em up. Z kolejnej strony, o tym też już wspominaliśmy, no to jest gra, którą mamy... No z racji tego, że za nią zapłaciliśmy, tak? Bo mamy ją w płatnym abonamencie Xbox Game Pass.
Wy można też ją też macie. Oczywiście kupić osobno.
Można
tak,
ją też kupić
chce.
Osobno, więc to też jak gdyby z tym zastrzeżeniem, że tutaj jak gdyby... No nie sprzedaliśmy się, nie dostaliśmy gry do recenzji, wiadomo, nie? Ale zabawne, dobra. Lecimy.
Giermasz, recenzja.
No dobrze, idziemy cały czas w prawo. Jest 4 głównych bohaterów. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. 2 tryby, z tego co zdążyłem przeczytać, czyli Story Mode i tryb Arcade, taki klasyczny z automatu, bo przypomnijmy, że gatunek beat'em up, no to był rządził i dzielił
w salonach,
lat tak. 90.
I całe kieszonkowe się przepuszczało.
A no właśnie, dlatego macie tutaj ten klasyczny feeling z trybem Arcade, że mało żyć, tak?
Tak, no ograniczenia są, jak zginiecie, to zginiecie, no.
I trzeba przychodzić od nowa, chociaż przynajmniej nie trzeba monety jeszcze raz wrzucać. To taka sytuacja.
No.
No dobra, ale opowiedz, no bo beat'em up, no myślę, że wielu z naszych słuchaczy jest w stanie sobie to wyobrazić.
Chodzona bijatyka.
I jak
tak
zawsze
zwana.
Diabeł tkwi w szczegółach, czyli tak, jak się walczy, jak długie są etapy, jak wyglądają
znaczy,
te etapy.
Zacznijmy od tego, że wojownicze żółwie ninja, no to chyba słyszał albo zna. Każde oczywiście były filmy, były animacje.
Animacja była najpierw, z tego
I
co pamiętam.
I były także gry. I to ja na przykład pierwszą styczność z Żółwiami Ninja, jeśli chodzi o gry, właśnie miałem w salonie arcade, gdzie stał piękny automat, mogący, chyba u nas chyba były tylko dwie osoby mogły grać, ale wydaje mi się, że były też wersje czteroosobowe. No i wiele lat później, czyli w tej chwili dostajemy najnowszą część, która bardzo fajnie jest skonstruowana pod takich fanów retro. Oczywiście gracze młodsi także doskonale będą się bawić, ale chodzi o to, że samo intro jest zrobione w takim stylu a la VHS, pixeloza. No i samo menu też jest całe w pikselach, a gra to jest typowa, tak jak tu mówiłem, chodzona bijatyka. Na samym wstępie ja wypróbowałem ten story mode, tak? Czyli jest mapa, gdzie samochodem nasze żółwie ninja przemieszczają się po kolejnych lokacjach, tylko żeby dostać się do kolejnej, trzeba poprzednią oczywiście przejść. Wybieramy jedną z postaci. Tu jest taka ciekawostka, bo mamy nie tylko czterech wojowników, jest ich mistrz, jest też reporterka.
Tak, ich znajoma, tak? Z tego, co kojarzę.
I tam może, tam w tę grę można grać naprawdę na wiele osób. Ja grałem samodzielnie, ale trzeba warto,
jest
koniecznie.
Jest kanapowy koop,
jest
tak?
Nie tylko kanapowy, bo jest także koop online, czyli dwie osoby grają nawet na innych kontynentach będące mogą razem grać i przechodzić całą grę w trybie story. No i standardowo każda z postaci ma tam swoje jakieś statystyki, typu prędkość, siła, zasięg i tak dalej. Zaczynając z poziomu zerowego, ale wraz z przechodzeniem gry postać zdobywa nowe umiejętności, co wiąże się z nowymi także ciosami, z liczbą specjali, z liczbą żyć. Wybieramy postać, zaczynamy grę i to jest klasyczny chodzony beat'em up, czyli mamy widok postaci z boku. Idziemy w prawą stronę i tłuczemy dosłownie wszystko, co pojawi się na ekranie. Jest tego mnóstwo. Naprawdę tam można tę grę przejść nawet na najniższym, jak się wybierze najniższy stopień trudności, to można nawet maszując tak zwany przycisk, czyli nawalając ile wlezie. Ciosów jest od groma, po prostu byłem zaskoczony, bo samo to na przykład, że jak chwycisz postać, to możesz nią rzucić w przód, rzucić w tył, rzucić w ekran, czyli tak jakby przełamuje tą czwartą ścianę, czyli w gracza. Rzucasz, można też nią okładać lewo, prawo. Mnóstwo ciosów, zarówno w powietrzu, jak i na ziemi, w ślizgi, skoki.
No ale to rozumiem, jest odpalane po prostu, że ciągle maszujesz ten przycisk.
Nie,
to ma,
nie, masz kilka, nie, no tam z kombinacjami, tak, aha. Bo masz kilka przycisków, masz od skoku i tak dalej. Są też ciosy specjalne. Na początku jest on dostępny tylko jeden, ale wraz z postępem nie tylko jest ich wielokrotność, czyli można kilka pod rząd odpalić, jak są też różnorodne. Bo standardowy to jest, że w miejscu, ale też jest później w ślizgu, w powietrzu i tak dalej, i tak dalej. No i cały czas przemierzamy w tę prawą stronę, wycinamy wszystko, co jest. Są fajne rzeczy dodane, typu odnajdywanie zagubionych przedmiotów oraz postaci. Czyli na przykład, nie wiem, są pamiętniki, są kasety VHS i jako odpowiednią liczbę ich zbierzemy, to wtedy idziemy do postaci, która je zbierała, to już na mapie tej ogólnej, no i tam dostajemy bonusy, chodzi tu głównie o punkty rozwoju postaci. Można także odnajdywać zaginione, jest tych, do znalezienia rzeczy jest mnóstwo, bo właśnie są jeszcze postacie. Są walki oczywiście z bossami na każdym końcu każdego etapu. Są świetnie przemyślane, są różnorodni ci bossowie. Część etapów jest taka, że lata się na takiej specjalnej desce, trzeba omijać przeszkody i tam też walczymy. No i przemierzamy po tej mapie, tam jest 16 chyba poziomów, co starcza dosłownie na powiedzmy 3 godziny bardzo intensywnego grania. No ale to nie, oczywiście nie koniec, bo każda z postaci ma swoje zakończenie. Po przejściu gry odblokowujemy bonusowe postacie. Nie będę zdradzał jakie, ale odkryłem i aż mi się oczy zaświeciły. I to był ten tryb story, tak? On naprawdę jest długi, można się bawić, tak jak powiedziałem. W każdej chwili możesz...
No, długi, 2-3 godziny, no...
No ale jest bardzo intensywny.
Okay.
I w każdej chwili możesz zaprosić znajomych, i to wielu znajomych, bo to nie jest na dwie osoby, tylko nawet więcej. więc zabawy jest naprawdę od groma tam, szukanie tych znajdziek. Są jeszcze wyzwania na każdym poziomie, czyli na przykład, nie wiem, nie daj się złapać, żeby cię trzymali, nie wiem, niech cię nie wpadnij w przepaść, zabij kogoś tam, ileś postaci specjalem i tak dalej, i tak dalej. Jest tego od groma. No i jest ten tryb także arcade i to jest dokładnie to samo, z tym, że jest dużo trudniej. Mamy ograniczoną liczbę żyć, więc jest tak, jak naprawdę kiedyś było w salonach, w salonach gier. Fajne to jest to, że jak przeszedłem cały story mode, oczywiście postać miałem maksymalnie rozwiniętą, więc ten wachlarz ciosów był bardzo duży, to mogłem zacząć sobie przechodzić te etapy kolejną postacią. A przypomnę, że mówię, samych żółwi ninja mamy 4, tak? Jeszcze jest reporterka, mistrz, bonusowe postacie, więc naprawdę tego grania jest od groma. Gra jest fantastyczna.
Oczywiście pod warunkiem, że będziemy chcieli co już przechodzić tę samą grę, tylko innymi postaciami.
On mówi ci, zabawa jest doskonała. Oczywiście na każdego przeciwnika, bo przeciwników jest bardzo dużo, jest bardzo różnorodnie, co mi się strasznie spodobało, i na każdego trzeba mieć inny sposób. Oczywiście duża część jest taka, że po prostu podchodzisz i nawalasz ile wlezie, ale niektórzy blokują, niektórzy po trzymaniu ciosu odskakują i jeszcze rzucają w ciebie mieczami i tak dalej, więc no, walki z bossami to jest w ogóle jakiś kosmos, to tak wymyśli ci bossowie, super zabawa, polecam każdemu, naprawdę to się w ogóle nie nudzi, fakt, że kciuk boli, bo od nawalania w no słuchaj, tam te etapy trwają no, od kilku do kilkunastu minut każdy i non stop idziesz w prawo, non stop wychodzą przeciwnicy i non stop ten przycisk musisz nawalać. To nie jest tak, że pół okręgu zrobisz padem, wciśniesz X i się odpala super kombo. Nie, tam trzeba...
Szkoda, że państwo tak. Tego poczekaj, bo mi tu mikrofon zaczął odjeżdżać.
Nawalać szlań. Naprawdę jestem zachwycony tą grą. Jest bardzo fajnie oddany klimat tych starych tytułów, choć grafika jest nowoczesna, tak? Ta animacja,
piksele
i tak dalej, ale wygląda to naprawdę i cała... Można rozwalać otoczenie. Są jakieś automaty, jakieś stoiska z książkami, parkomaty. Co więcej, jak walniesz w parkomat, to na przykład część jego odpada i może walnąć przeciwnika. Tak samo z hydrantami. Walniesz korek od hydrantu, idzie i wali w przeciwnika. I mnóstwo tego jest, bo wiem się doskonale i no nie mogłem się oderwać, więc de facto przeszedłem ją całą na raz i wiem, że to na pewno do niej wrócę. Mam nadzieję, że z tobą zagramy sobie po sieci, wiesz,
możemy
headsety na głowę
tak,
i tak dalej.
Tak.
Jeśli lubicie gry arcade, beat'em up'y, a w ogóle żółwie ninja, obowiązkowo. Ta gra jest fantastyczna. Naprawdę byłem totalnie zaskoczony, bo tych beat'em up'ów człowiek w życiu już naprawdę przeszedł mnóstwo. A tu taki powiew świeżości, trochę retro, trochę nowoczesności, no i zabawa jest od groma.
Czyli w gatunku dajemy dychę, Teenage Mutant Ninja Turtles.
No 9 na 10, żebyśmy nie przesadzali, bo tam nie ma...
A tam, przestań.
Nie, no dyszki to powinny dostawać gry, które są innowacyjne, wnoszą coś nowego.
Tam przestań.
No dobra, 9,5.
10, tam daj spokój, zawsze szklanka jest zawsze do połowy pełna.
I więc jeśli macie Game Passa na PC-cie lub Xboxie, to w tej chwili instalujcie.
A jeżeli
grajcie.
Nie macie, to jest na wszystkich innych możliwych platformach.
Tak. No w pudełkach nawet wyszło, nie? Także... I że takie piękne wydania, gdzie jest na przykład kaseta VHS. Nie?
Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge, oczywiście w gatunku, no nie jest to taka gra powiedzmy dla każdego, ale jeżeli lubicie taką zręcznościową
świetna.
Rozgrywkę w tym gatunku, znakomicie i polecamy bardzo. Bardzo optymistycznym nastroju w takim razie kończymy to wydanie Giermaszu z ogromną polecajką i z bardzo wysoką oceną Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Szkoda, że Mario Strikers Battle League Football, chociaż sama rozgrywka bardzo sympatyczna, tak niestety trybów gry jest...
No może za kilka lat, jak już pododają jakieś dodatkowe tryby gry, ja tam im podpowiedziałem w recenzji, więc trzeba wysłać do Nintendo, choć tak naprawdę to Kanadyjczycy robili tę grę.
I przygoda filmowa z dreszczykiem, czyli The Quarry, to Jarek Gowin, takie propozycje mieliśmy dla was w tym Giermaszu. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Michał Król.
Andrzej Kuty, skłaniamy się. No i słyszymy się w Giermaszu za 7 dni.
To jest Radio Szczecin.
Audycja zawierała lokowanie produktu.